Dom wydawniczy Rebis przedstawia Ira Levin, Dziecko Rosemary. Przełożył Bogdan Baran. Czyta Izabella Bukowska. Dla Gabriel. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Rosemary i Guy Woodhouse podpisali właśnie umowę o najem 5-pokojowego mieszkania w pewnym białym domu o geometrycznych kształtach przy pierwszej alei, gdy od kobiety nazwiskiem Cortez otrzymali wiadomość, że zwolnił się 4-pokojowy apartament w Bramfordzie. Bramford, stary, czarny, o ciężkiej architekturze, to labirynt wysokich apartamentów, cenionych ze względu na kominki i wiktoriański wystrój. Od początku małżeństwa Rosemary i Guy wpisani byli na listę oczekujących, ale w końcu stracili nadzieję. Guy przekazał wiadomość Rosemary, opuściwszy słuchawkę telefonu i przycisnąwszy ją do piersi. Rosemary jęknęła, coś podobnego, i zrobiła minę, jakby miała się rozpłakać. Za późno, powiedział Guy do telefonu. Właśnie wczoraj podpisaliśmy umowę. Rosemary chwyciła go za ramię. Może moglibyśmy odwołać, coś im powiedzieć? Pani Cortez, proszę chwileczkę zaczekać. Guy ponownie opuścił słuchawkę. Co powiedzieć? Rosemary zawahała się i rozłożyła bezradnie ręce. No nie wiem, prawdę, że mamy szansę przenieść się do Bramforda. Kochanie, powiedział Guy, ich to nic nie obchodzi.
Wymyśl coś, Guy, spróbujmy, dobrze? Powiedz jej, że spróbujemy, proszę, zanim odłoży słuchawkę.
Podpisaliśmy umowę, Ro, przepadło.
Och, proszę, bo zaraz odłoży.
Szlochając z udawanego przerażenia, Rosemary popychała słuchawkę w stronę jego ust. Guy roześmiał się i pozwolił słuchawce powędrować w górę. Pani Cortez, okazuje się, że możemy sprawę odwołać, bo jeszcze w gruncie rzeczy nie podpisaliśmy dokumentu umowy. Nie było odpowiedniego blankietu, więc podpisaliśmy tylko nieformalną umowę. Czy możemy obejrzeć mieszkanie? Pani Cortez objaśniła. Powinni przyjść do Bramforda między 11 a 11.30, odszukać pana Miklasa lub Jeroma i powiedzieć, że są osobami przysłanymi przez nią do obejrzenia 7E. Potem mają do niej zadzwonić. Podała Guyowi swój numer.
Widzisz, jak świetnie załatwiasz sprawy?
Rosemary nakładała skarpety i żółte buty.
Jesteś wspaniałym kłamcą.
Guy przed lustrem. O Boże, pryszcz!
Nie wyciskaj.
Ale wiesz, to tylko 4 pokoje, bez pokoju dziecinnego.
Wolę 4 pokoje w Bramfordzie, powiedziała Rosemary, niż całe piętro w tym białym ulu.
Wczoraj cię zachwycał.
Podobał mi się tylko, wcale nie zachwycał. Założę się, że nie zachwycał nawet architekta.
Zrobimy w salonie część jadalną i będziemy mieć miejsce na piękny pokój dziecinny, jeśli będzie nam potrzebny.
Będzie i to wkrótce, powiedział Guy. Przesuwał elektryczną maszynką nad górną wargą, spoglądając w odbicie swych oczu, dużych i brązowych. Rosemary wciągnęła żółtą sukienkę i zasunęła zamek na plecach. Znajdowali się w pokoju, który był kawalerką Guya. Na ścianie wisiały plakaty reklamowe Paryża i Werony. Stał tapczan i mała kuchenka. Był wtorek, 3 sierpnia. Pan Miklas okazał się małym, zwinnym człowieczkiem. Choć u obu rąk brakowało mu niektórych palców, co czyniło uścisk dłoni kłopotliwym, ale najwyraźniej nie dla pana Miklasa.
O, aktor, powiedział naciskając guzik windy środkowym palcem. Aktorzy nas lubią.
Wymienił 4 mieszkających w Bramfordzie, wszystkich dobrze znanych.
Czy widziałem pana w czymś?
No cóż, odrzekł Guy, niedawno robiłem Hamleta, prawda, Liz? A potem był Brodziec.
On sobie żartuje, odezwała się Rosemary.
Występował w Lutrze, w Nikt nie kocha Albatrosa i w wielu telewizyjnych sztukach oraz reklamach.
Reklamy, powtórzył pan Miklas.
Tak, to są pieniądze, prawda?
Owszem,
odparła Rosemary, a Guy dodał: i przygoda artystyczna.
Rosemary spojrzała nań błagalnie. Odpowiedział spojrzeniem urażonej niewinności, po czym nad głową pana Miklasa zrobił grymas złośliwego wampira.
Windę o dębowej boazerii z lśniącą miedzianą poręczą na wysokości dłoni obsługiwał ubrany w uniform murzyński chłopiec o przyrośniętym do twarzy uśmiechu.
Na siódme!
Polecił pan Miklas, a do Rosemary i Gaja powiedział: mieszkanie ma 4 pokoje, 2 łazienki i 5 szaf wnękowych. Pierwotnie dom składał się z bardzo dużych apartamentów, najmniejszy miał 9 pokoi. Teraz jednak prawie wszystkie zostały podzielone na mieszkania 4, 5 i 6-pokojowe. 7E ma 4, ale dawniej było tylną częścią 10-pokojowego. Należy do niego ówczesna kuchnia i główna łazienka. Są ogromne, jak sami państwo zobaczą. Salon jest dawną, główną sypialnią. Sypialnia inną, dawną sypialnią. 2 dawne pokoje służby stanowią zaś jadalnię i drugą sypialnię.
Czy macie państwo dzieci?
Zamierzamy mieć, odparła Rosemary.
Jest tam miejsce na wspaniały pokój dziecinny z łazienką i dużą szafą. Całość została urządzona dla młodej pary, takiej właśnie jak państwo.
Winda zatrzymała się, a uśmiechnięty chłopiec obniżył ją nieco, potem podciągnął w górę, potem znów obniżył, by ustawić ją właściwie w stosunku do poręczy u wyjścia. Ciągle się uśmiechając, otworzył najpierw mosiężne, potem zewnętrzne, rozsuwane drzwi windy. Pan Miklas zrobił przejście, a Rosemary i Guy weszli w słabo oświetlony korytarz o ciemnozielonych ścianach i takimż dywanie na podłodze. Robotnik z podrzeźbionych zielonych drzwi oznaczonych 7B spojrzał na nich, po czym powrócił do zamocowywania wziernika w wyciętym otworze. Pan Miklas poprowadził ich w prawo, a potem w lewo przez krótkie odgałęzienia ciemnozielonego korytarza. Po drodze Rosemary i Guy oglądali wytarte miejsca na tapecie, jej pęknięcie, którego brzegi zawijały się do środka, oglądali spaloną żarówkę w kinkiecie z rżniętego szkła i jasnozieloną łatę w ciemnozielonym dywanie. Guy spojrzał na Rosemary. Łatany dywan?
Ona odwróciła głowę z promiennym uśmiechem. Wszystko mi się tu podoba, wszystko.
Poprzednia lokatorka, pani Gardinia,
rzekł pan Miklas, nie oglądając się. Zmarła przed kilku dniami i jej rzeczy pozostają jeszcze w mieszkaniu. Jej syn prosił mnie, by osobom oglądającym przekazać, że dywaniki, urządzenia klimatyzacyjne i niektóre meble są do sprzedania prawie za bezcen.
Skręcił w następne odgałęzienie korytarza, wyklejone nieco lepiej, wyglądającą tapetą w zielone i złote paski.
Czy ona zmarła w tym mieszkaniu? Spytała Rosemary, bo nam to wcale...
Nie, w szpitalu, powiedział pan Miklas. Przez wiele tygodni leżała nieprzytomna. Była bardzo stara, umarła nie odzyskawszy nawet świadomości. Sam chciałbym tak odejść, kiedy przyjdzie na mnie pora. Do samego końca była zupełnie sprawna, gotowała sobie posiłki, chodziła po zakupy. Była jedną z pierwszych kobiet prawników w stanie Nowy Jork.
Dotarli do klatki schodowej zamykającej korytarz. Po jej lewej stronie znajdowały się drzwi mieszkania 7E. Drzwi bez rzeźbionego ornamentu, węższe niż te, które mijali. Pan Miklas nacisnął perłowy guzik dzwonka, nad którym na czarnej plastikowej tabliczce widniały białe litery napisu L. Gardinia i przekręcił klucz w zamku. Mimo brakujących palców bez trudu obrócił gałkę i uchylił drzwi.
Proszę bardzo,
powiedział, zginając się w ukłonie i trzymając drzwi otwarte na długość wyciągniętego ramienia. 4 pokoje mieszkania znajdowały się po obu stronach, po 2 z każdej, przed pokoju, który biegł prosto od drzwi wejściowych. Pierwsza na prawo była kuchnia, na której widok Rosemary nie mogła powstrzymać chichotu. Kuchnia była bowiem równie duża, jeśli nie większa, jak całe mieszkanie, które obecnie zajmowali. Była tam 6-palnikowa kuchenka gazowa z 2 piekarnikami, ogromna lodówka, monumentalny zlew, mnóstwo szafek, okno na 7. aleję,
prawdziwie wysoki sufit, a nawet, gdyby usunąć chromowany stół pani Gardini, krzesła i sterty pism Fortune i Musical America, doskonałe miejsce na coś w rodzaju kącika śniadaniowego błękit i kość słoniowa, o którym czytała w ostatnim numerze House Beautiful. Naprzeciw kuchni była jadalnia lub też druga sypialnia, najwyraźniej używana przez panią Gardinię jako kombinacja gabinetu z cieplarnią. Setki małych roślin, więdnących i już zwiędłych, stało na tandetnych półkach pod spiralami wyłączonych jarzeniówek. Pośród tych półek tkwił sekretarzyk z żaluzjowym zamknięciem zawalony książkami i gazetami. Nader ładny, obszerny i wiekowy. Rozmary opuściła Gaja i pana Miklasa, rozmawiających u drzwi, i przestępując półkę zwiędłych paproci, podeszła do sekretarzyka. Takie meble widywała na wystawach sklepów z antykami. Dotykając go, Rozmary zastanawiała się, czy należy do rzeczy, które są do sprzedania prawie za bezcen. Dojrzała kształtne litery wypisane błękitnym atramentem na bladofioletowym papierze.
Niż po prostu intrygująca rozrywka, jak to przypuszczałam. Nie mogę już się przyłączyć.
I przyłapała się na tym, że myszkuje po sekretarzyku. Spojrzała na pana Miklasa, który zwrócił się w jej stronę i spytała, czy ten sekretarzyk należy do rzeczy, które syn pani Gardini chciałby sprzedać?
Nie wiem, odrzekł pan Miklas, ale zapytam go o to.
Piękny, stwierdził Gaj. Prawda? Powiedziała Rozmary, z uśmiechem oglądając ściany i okna. Świetne miejsce na pokój dziecinny, tak jak go sobie wymarzyła.
Nieco ciemne.
Okna wychodzą na wąskie podwórze, ale biało-żółta tapeta wspaniale je rozjaśni. Łazienka była mała, ale znakomita, a schowek pełen dość krzepko wyglądających rozsad w doniczkach był całkiem okazały. Zawrócili do drzwi, a Gaj zapytał, co to za rośliny?
Głównie zioła, odparła Rozmary. Tu jest mięta, tu bazylia, a te... nie wiem.
Następna po lewej była szafa na ubrania gości, a po prawej sklepione wejście do salonu. Dwa wielkie okna wykuszowe znajdowały się w przeciwległej ścianie. Miały romboidalne szyby i trójstronne siedzenia w wykuszach. Po prawej stronie od drzwi widniał mały kominek o marmurowym gzymsie w białe zawiasy, a po lewej stały wysokie dębowe regały na książki.
— Och, Gaj! — szepnęła Rozmary, schwyciła jego dłoń i ścisnęła ją.
Gaj mruknął obojętnie ale odwzajemnił uścisk. Pan Miklas stał za nimi. — Kominek oczywiście działa — rzekł. Znajdująca się po drugiej stronie sypialnia była w sam raz. Jakieś 4 metry na 5. Okna na to samo małe podwórze, co jadalnia, druga sypialnia, pokój dziecinny. Łazienka za salonem była duża i pełna białych, pękatych urządzeń o miedzianych gałkach.
Wspaniałe mieszkanie! Zawołała Rozmary, wróciwszy do salonu.
Okręciła się wokoło z rozpostartymi ramionami, jakby chciała je objąć.
Zachwycające.
Ona stara się teraz skłonić pana do obniżenia czynszu, powiedział Gaj. Pan Miklas uśmiechnął się. Podnieślibyśmy go, gdybyśmy mogli, to znaczy powyżej 15-procentowego wzrostu. Mieszkania o takim uroku i takiej indywidualności są dziś rzadkie jak kurze zęby. Nowe... urwał, spoglądając na machoniową sekreterę zamykającą przedpokój.
To dziwne, rzekł. Za tą sekreterą musi być schowek, jestem pewien. Schowków było 5. 2 w sypialni, 1 w drugiej sypialni i 2 w przedpokoju, tu i właśnie tam.
Zbliżył się do sekretery. Gaj stanął na palcach i stwierdził. Ma pan rację, widzę skraj drzwi.
Przesunęła ją, powiedziała Rozmary. To znaczy sekreterę, wcześniej stała tu.
Wskazała ostro zarysowany ślad na ścianie obok drzwi sypialni oraz wgłębienia w ciemno-czerwonym dywanie po 4 kulistych nogach. Słabo widoczne linie wiodły od wgłębień do 4 nóg sekretary stojącej teraz przy wąskiej ścianie przedpokoju, prostopadłej do drzwi wejściowych.
— Pomoże mi pan? — zwrócił się pan Miklas do Gaja.
powoli przesunęli mebel na jego poprzednie miejsce. Teraz wiem, czemu zachorowała, stwierdził Guy, pchając.
Nie mogła tego zrobić sama, odparł pan Miklas. Miała 89 lat.
Rosemary spoglądała niepewnie na drzwi schowka, które właśnie odsłonili.
Czy możemy je otworzyć? Spytała. Może to jej syn powinien.
Sekretera osiadła w czterech wgłębieniach. Pan Miklas masował swe kalekie dłonie.
Mam przecież pozwolenie na pokazanie mieszkania, powiedział.
Podszedł do drzwi i otworzył je. Schowek był prawie pusty. Po jednej stronie stał odkurzacz, a po drugiej trzy albo cztery drewniane deski. Górną półkę zapełniały niebieskie i zielone ręczniki kąpielowe.
Ten, kogo zamknęła, już się wydostał, stwierdził Guy.
Zapewne nie potrzebowała pięciu schowków, uznał pan Miklas.
Ale dlaczego zamknęła swój odkurzacz i ręczniki? Spytała Rosemary.
Pan Miklas wzruszył ramionami.
Nie sądzę, byśmy się kiedykolwiek dowiedzieli. Cóż, jej starczy umysł,
uśmiechnął się. Czy chcieliby państwo jeszcze coś zobaczyć lub o czymś wiedzieć?
Tak, odezwała się Rosemary. Co z pralnią? Czy jest może na dole?
Podziękowali panu Miklasowi, który odprowadził ich za bramę. I siódmą aleją poszli wolnym krokiem ku centrum.
Jest tańsze niż tamto,
mówiła Rosemary, usiłując sprawić wrażenie, że względy praktyczne są dla niej najważniejsze.
Ale mniejsza o jeden pokój, kochanie, stwierdził Guy.
Rosemary szła przez chwilę w milczeniu, po czym rzekła, lepiej położone.
Oj tak, przystał Guy, mógłbym chodzić pieszo do wszystkich teatrów.
Ożywiona nadzieją, Rosemary porzuciła praktyczność.
O, Guy, weźmy je, proszę, proszę, to jest takie wspaniałe mieszkanie. Ta stara pani Gardinia nic w nim nie zrobiła. Salon mógłby być piękny, mógłby być ciepły i... Och, proszę, Guy, weźmy je, dobrze?
Dobrze, zgoda, odparł z uśmiechem Guy. Jeśli tylko wyplączemy się z tamtego.
Uszczęśliwiona Rosemary schwyciła go za łokieć.
Na pewno się uda, zawołała.
Jestem pewna, że coś wymyślisz.
Guy dzwonił do pani Cortez z oszklonej budki, a Rosemary, stojąc na zewnątrz, usiłowała odczytać ruchy jego warg. Pani Cortez powiedziała, że poczeka do trzeciej. Jeśli nie zdecydują się w tym czasie, zadzwoni do następnej pary z listy oczekujących. Poszli do herbaciarni rosyjskiej i zamówili krwawą Mary i kanapki razowe z sałatką z kurczaka.
Możesz im powiedzieć, że zachorowałam i muszę iść do szpitala, zaproponowała Rosemary.
To jednak nie wyglądało ani na przekonujące, ani na skuteczne. Guy wymyślił historyjkę o propozycji dołączenia do trupy grającej Zadmij wróg, mianowicie propozycji czteromiesięcznego, organizowanego przez USO tournée po Wietnamie i Dalekim Wschodzie. Aktor grający Alana złamał nogę i jeśli on, Guy, znający część roli, nie dołączy i nie zastąpi tamtego, wyjazd będzie musiał ulec odroczeniu o co najmniej 2 tygodnie. A to byłby straszny wstyd, zważywszy, jak dzielnie nasze chłopaki tłuką tam czerwonych. Żona będzie musiała zostać u swoich rodziców w Omaha. Powtórzył to sobie 2 razy i poszedł szukać telefonu. Rosemary sączyła napój, trzymając pod stołem lewą dłoń z zaciśniętym kciukiem. Myślała o owym mieszkaniu z pierwszej alei, którego już nie chciała, i wyliczała sobie w myśli jego zalety. Lśniąca nowością kuchnia, maszyna do mycia naczyń, widok na East River, klimatyzacja. Kelnerka przyniosła kanapki. Przewinęła się obok ciężarna kobieta w granatowej sukience. Rosemary obserwowała ją. Musiała być w 6. albo 7. miesiącu. Mówiła coś radośnie do idącej za nią starszej kobiety, objuczonej pakunkami, pewnie jej matki. Ktoś zamachał dłonią spod przeciwnej ściany lokalu. Rudowłosa dziewczyna, przyjęta do CBS na 2 tygodnie przed tym, jak Rosemary przestała pracować. Rosemary również pomachała dłonią. Dziewczyna przekazała jej coś ruchem warg, a kiedy Rosemary nie zrozumiała, powtórzyła raz jeszcze. Jakiś człowiek, zwrócony do niej twarzą, przeniósł spojrzenie na Rosemary. Mężczyzna o wyglądzie głodomora i woskowej twarzy. I oto wraca Guy, wysoki i przystojny, uśmiechnięty, cały promieniujący radosnym tak. Tak? Zapytała Rosemary, gdy usiadł naprzeciw niej.
Tak, odrzekł, umowa anulowana. Zaliczkę otrzymamy z powrotem. Mam przypilnować porucznika Hartmana z oddziałów łączności.
Pani Cortez oczekuje nas o drugiej.
Dzwoniłeś do niej?
Dzwoniłem do niej.
Rudowłosa znalazła się nagle przy nich, zarumieniona z rozjaśnionym wzrokiem.
Mówiłam, małżeństwo wyraźnie ci służy, wyglądasz wspaniale, powiedziała.
Rosemary, usiłując sobie przypomnieć imię dziewczyny, roześmiała się i odrzekła.
Dziękuję, właśnie świętujemy. Zdobyliśmy mieszkanie w Bramfordzie.
W Bram? Zawołała dziewczyna. Ależ ja szaleję za tym domem.
Jeśli będziecie chcieli kiedyś podnająć, to ja jestem pierwsza w kolejce. Nie zapomnijcie o mnie.
Ach, te dziwne maszkarony, te stwory pełzające po murze między oknami,